Moi drodzy, chciałbym dzisiaj skupić naszą refleksję, nasze rozważania wokół ostatniego zdania Ewangelii, którą przeczytaliśmy sobie na początku rekolekcji. Idź i nie grzesz więcej. Być może zapytacie, że przecież w naszym przypadku to jest niemożliwe. Spróbuję was przekonać, że jest to możliwe. Ale zanim przejdziemy do tych właściwych rozważań, do refleksji na temat tego właśnie ostatniego zdania, które wypowiedział Pan Jezus do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, którą cudem ocalił przed ukamienowaniem, chciałbym jeszcze na chwilę nawiązać do tego, o czym mówiliśmy sobie wczoraj. Mianowicie do tej prawdy, którą Pan Jezus powiedział do innej kobiety, czy wobec innej kobiety, do faryzeusza. Komu wiele wybaczono, ten wiele miłuje. Moi drodzy, jakże bardzo ta zasada sprawdza się w naszym codziennym życiu. Myślę, że każdy z nas może przypomni sobie takie sytuacje z dzieciństwa, kiedy coś przeskrobaliśmy, popełniliśmy właśnie jakiś błąd, zrobiliśmy coś złego, podpadliśmy w szkole, rodzice zostali wezwani, czy też przy okazji wywiadówki dowiedzieli się o naszym niewłaściwym zachowaniu. No i w związku z tym, z tego powodu była w domu awantura. Były mocne słowa, padły. Być może jeszcze niektórzy z nas otrzymali jakimś paskiem przez kolano, jak to dawniej bywało. Ale potem, kiedy już rodzice widzieli, że uznaliśmy swój błąd, kiedy to wszystko, ta burza, ten koszmar, myślę, bo jeśli wspominamy takie sytuacje, to nie jest to dla nas przyjemne. Ale kiedy to się skończyło, kiedy ta burza cichła, myślę, że każdy z nas czuł, że z tego wszystkiego wyszliśmy wzmocnieni. Zwłaszcza jeśli doświadczyliśmy przebaczenia ze strony rodziców. Zwłaszcza jeżeli przekonaliśmy się, a myślę, że na ogół tak było, tak przynajmniej zawsze bywało w moim przypadku, kiedy na końcu tego wszystkiego przekonywaliśmy się, że ta złość naszych rodziców, ich gniew, że on wynikał po prostu z troski o nas, że tu chodziło o nasze dobro i że tak naprawdę oni mimo wszystko kochają nas, kochają takimi, jakimi jesteśmy. Czyż to nie powodowało, że jeszcze bardziej kochaliśmy naszych rodziców? Ja w każdym razie tak wspominam dzieciństwo. Wspominam, że moja miłość do rodziców umacniała się nie tylko wtedy, kiedy oni coś dla mnie robili fajnego, kiedy razem miło spędzaliśmy czas, ale również wtedy, kiedy była jakaś trudna sytuacja spowodowana przeze mnie, przez mój błąd. Ale potem doświadczałem przebaczenia, potem przekonywałem się, że rodzice mimo to mnie kochają i że ta ich złość nie wyrażała odrzucenia mnie. Jedna z takich sytuacji, którą najbardziej chyba pamiętam z dzieciństwa, taka może prozaiczna, drobna by się wydawało, ale bardzo dobrze ją pamiętam. Była zima, ja miałem wtedy chyba jakieś, nie wiem, może 8 lat, może nawet mniej. Była zima, już taki był wieczór, paliła się lampa taka stojąca. I coś mi strzeliło do głowy, żeby wziąć z parapetu na zewnątrz, otworzyć okno i wziąć z parapetu trochę śniegu i przyłożyć do gorącej, wiedziałem, że jest gorące oczywiście, żarówki w tej stojącej lampie. Kiedy przyłożyłem ten śnieg do tej gorącej lampki, myślę, wszyscy doskonale wiemy, co się stało. Huk potężny. Ja oczywiście przerażony odskoczyłem od tej lampy. Rodzice przybiegli do pokoju, żeby zobaczyć, co się stało. Kiedy zobaczyli, mama się już od razu uspokoiła, poszła sobie do swoich zajęć, a tata usiadł na krześle i się zaczął ze mnie śmiać. I mówi, teraz już wiesz, co się dzieje, kiedy się przykłada śnieg do gorącej żarówki. Dla mnie to, co się stało, ten wybuch tej żarówki, to nie była przyjemna chwila. Ale gdzieś po tym wszystkim jeszcze bardziej poczułem, jaka autentyczna jest miłość moich rodziców do mnie. I moi drodzy, o to chodzi też w naszym chrześcijańskim życiu, w naszej relacji z Chrystusem. Żebyśmy nie skupiali się tylko na naszych błędach, które popełniliśmy, których czasem się już nie da naprawić, tak jak się już nie dało ocalić tej żarówki, trzeba było wymienić ją na nową. Żebyśmy się na tym nie skupiali, ale właśnie na reakcji Chrystusa. Na tym, co tak naprawdę teraz jest między Tobą a Nim. Być może to, co teraz Was łączy, to jest właśnie ta bezwarunkowa, wspaniała, piękna miłość, która wyraża się przebaczeniem. Przebaczeniem błędów, które w życiu popełniliśmy. I dlatego chciałbym dziś, nawiązując już teraz do słów Pana Jezusa wypowiedzianych do owej kobiety, idź i nie grzesz więcej, chciałbym jeszcze raz bardzo mocno to podkreślić, że moi drodzy, nie tylko nie jesteście, żyjąc w małżeństwie sakramentalnym, poza Kościołem, ale możecie, i to bym chciał Wam dzisiaj zaproponować, możecie wnieść do Kościoła, do tej wspólnoty wierzących, jakim jest Kościół, wiele dobra, wiele miłości. Tak, właśnie Wy ze względu na Wasze doświadczenia i Waszą sytuację. Ze względu na to, co przeżyliście. Dlatego coraz bardziej Kościół dojrzewa do tego, żeby żyjąc w takiej sytuacji, mając za sobą taką historię życia, nie tylko nie jesteście gdzieś poza Kościołem, ani na marginesie Kościoła, ale w sercu Kościoła. Tak. Oczywiście nie po to, żeby gloryfikować błędy. Wiadomo. Ale po to, żeby czerpać z waszych trudnych doświadczeń, bo za tą sytuacją, myślę, że na ogół, pewnie nie zawsze, ale na ogół, za tą sytuacją, w której jesteście, stoi bardzo trudna, skomplikowana historia, która was bardzo wiele nauczyła. Tak jak mnie nauczyło to przyłożenie śniegu do gorącej żarówki. Jak to mój tata zresztą trafnie zdiagnozował. Mówi, jesteś mądrzejszy. Tak, moi drodzy, możecie wnieść do Kościoła wiele miłości. I chciałbym was dzisiaj ośmielić do tego. Dodać wam takiej właśnie wiary w siebie. Oczywiście, jeżeli mówię, że jesteście w sercu Kościoła, to nie mam na myśli, że jesteście od kogoś lepsi. Mówiliśmy sobie o tym wczoraj, że w ogóle czegoś takiego nie ma w Kościele. Ktoś lepszy, gorszy. To w ogóle nie ma takiego tematu. I moi drodzy, wasze rany, właśnie to, co przeżyliście, jest waszym bogactwem. Jest tym, co możecie wnieść do Kościoła i dlatego możecie i powinniście być w centrum Kościoła, w sercu Kościoła. Właśnie do tego chciałbym was dzisiaj zachęcić. Abyście, widząc te swoje rany, których doświadczyliście przez taką, a nie inną historię swojego życia, żebyście poczuli, że możecie być dla Kościoła bogactwem. Pewnie jeszcze trochę potrwa, zanim Kościół jako całość uzna to, zobaczy, dostrzeże to. Ale myślę, że sami jesteście już tego świadkami i zgodzicie się ze mną, że ten proces trwa i nawet bardzo, bardzo przyspiesza. Tak, moi drodzy, wasze rany dziś mogą być waszym, ale też i naszym, całego Kościoła bogactwem, skarbem. I ci nie grzesz więcej. Co to znaczy w przypadku osób żyjących w małżeństwie niesakramentalnym? Owszem, jeżeli ktoś uważa, że czuje w sumieniu, że to jego aktualne życie, ten związek małżeński, że on dzieje się, realizowany jest z czyjąś krzywdą, że u podstaw tego związku stoi egoizm, jakieś wyrachowanie, to będzie w jego przypadku oznaczało: zostaw ten związek, zostaw to małżeństwo. Ale ja doskonale o tym wiem, znam wiele historii małżeństw niesakramentalnych i dlatego wiem, że bardzo często, czy na ogół, tak nie jest. Zwłaszcza jeżeli mówię do małżeństw, które przyszły, niesakramentalnych, które przyszły na rekolekcje. Co więc oznacza w waszym przypadku i ci nie grzesz więcej? Oznacza właśnie uwierz w to, że pomimo tego wszystkiego, co stało się w twoim życiu, że pomimo tej twojej historii, często dramatycznej, możesz kochać, możesz naśladować Chrystusa, możesz być Jego apostołem, świadkiem Jego miłości. Idź i nie grzesz więcej. Czyli rób wszystko, aby nie powtórzyły się błędy, które w życiu popełniłeś, jeżeli takowy był. Natomiast to nie oznaczać musi, że masz zaspokoić oczekiwania kogokolwiek. Moi drodzy, chrześcijaństwo, religia, którą nazywamy chrześcijaństwem, przynajmniej ta religia, chociaż myślę, że powinno to dotyczyć każdej religii, ale przynajmniej możemy śmiało powiedzieć o chrześcijaństwie, że tutaj nie chodzi o to, żeby zaspokoić jakieś oczekiwania Pana Boga, żeby zaspokoić oczekiwania jakiegoś człowieka. To nie o to w religii chodzi. W religii chodzi o przemianę wewnętrzną, o wewnętrzne nawrócenie, o to, byśmy stali się podobni do Boga. I dlatego śmiało, moi drodzy, możecie usłyszeć te słowa Pana Jezusa: idź i nie grzesz więcej. One was też dotyczą. Mają dotyczyć. One są dla was. Idź i nie grzesz więcej. To znaczy idź i kochaj. Rób wszystko, aby jeszcze bardziej naśladować Chrystusa. Może właśnie będziesz do tego zdolny ze względu na twoje doświadczenia życiowe i na twoją sytuację. Właśnie to być może spowoduje, że będziesz bardziej do tego zdolny. Moi drodzy, ja to widzę na co dzień, obserwując wiele małżeństw niesakramentalnych. Że to się dzieje. I dlatego chciałbym wszystkich was dzisiaj do tego ośmielić. Tak, idź i nie grzesz więcej, czyli naśladuj Chrystusa, nie bój się. Nie przejmuj się tym, że być może ciągle jeszcze będziesz napotykać w Kościele na zakaz pełnienia roli chrzestnego czy chrzestnej. Ojciec Święty powiedział, że dla niego ten zakaz nie ma uzasadnienia. Myślę, że te słowa, które nie mają rangi jakiegoś oficjalnego dekretu papieskiego, ale wybrzmiały bardzo mocno i konkretnie. Nikt nie może już dziś powiedzieć, że nie słyszał tych słów, że nie wie o tym, że papież tak powiedział. Więc uważam, że zgodnie z wolą papieża Kościół powinien już przestać stosować tę zasadę, że jeżeli ktoś żyje w małżeństwie sakramentalnym, to nie może być chrzestnym czy chrzestną. Bo przecież dobrze wiemy, jak często ludzie, którzy żyją w małżeństwie sakramentalnym, absolutnie nie nadają się na to, żeby być świadkiem wiary, a to znaczy właśnie być chrzestnym. Że ich życie nie ma wiele wspólnego z Ewangelią. I oczywiście są też małżeństwa niesakramentalne, które absolutnie nie są odzwierciedleniem miłości Boga, nie są realizowane w duchu Ewangelii. Dlatego być może właśnie powinniśmy zrewidować w Kościele kryteria dopuszczania do roli chrzestnego czy chrzestnej. Oczywiście bardzo trudno jest zmierzyć jakość chrześcijańskiego życia, ale myślę, że Kościół już dojrzał do tej świadomości, że to, że ktoś żyje w małżeństwie niesakramentalnym, to nie oznacza, że jego życie nie jest chrześcijańskie. Tylko z tego powodu, że nie może przystępować do komunii, Mówię wam, moi drodzy, o tym, aby was ośmielić do tego, byście naśladowali miłość Chrystusa. Byście chcieli być znakiem miłości Chrystusa dla Kościoła, dla świata, tak jak każdy chrześcijanin, tak jak każdy ochrzczony powinien być. Moi drodzy, co znaczy pokuta? Jest wielu chrześcijan, wielu katolików, którzy mówią, ludzie żyjący w małżeństwie niesakramentalnym, najpierw powinni się rozstać, potem dopiero możemy mówić o jakiejkolwiek innej pokucie. Pokucie, którą każdy z nas powinien w swoim życiu uczynić, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Na czym polega chrześcijańska pokuta? Pięknie to ujął Saint-Exupéry. Zacytuję. Znów mnie odwiedził już prorok o twardym wejrzeniu, dniem i nocą przeżywający w sobie świętą złość, a który na domiar wszystkiego jest zezowaty. Trzeba ich zmusić do poświęceń, powiedział. Istotnie, odparłem. Dobrze by było odjąć im część nagromadzonego bogactwa. Staliby się wtedy nieco ubożsi, ale ich wzbogaceni sensem pozostałego majątku. Bogactwa nie mają bowiem dla nich żadnej wartości, póki nie zostaną włączone w kształt pewnego oblicza. Ale on mnie nie słuchał, pochłonięty bez reszty swoją wściekłością. Niechby zaczęli naprawdę pokutować, ciągnął. Istotnie, odparłem, gdyż pozbawieni pokarmu w dni postu zaznają potem radości nasycenia, albo też odczują solidarność wobec tych, co poszczą z konieczności, albo zjednoczą się z Bogiem, ćwicząc swoją wolę, albo po prostu unikną zbytniej otyłości. Wtedy uniósł się gniewem. Przede wszystkim powinni zostać ukarani za grzechy. A ja zrozumiałem, że ten człowiek zadowoli się dopiero, kiedy inny człowiek przykuty do pryczy, pozbawiony chleba i światła, zostanie zamknięty w lochu. Trzeba, powiadał, wyrwać zło z korzeniami. Istnieje niebezpieczeństwo, odparłem, że wyrwiesz z korzeniami wszystko. Czy nie lepiej byłoby zamiast wyrywać z korzeniami zło, powiększać sumę dobra? Wynajdywać święta, które by uszlachetniły człowieka? Przyodziać go w strój, dzięki któremu nie będzie chodził brudny? Moi drodzy, właśnie do tego chciałbym was dzisiaj zachęcić, abyście pomimo swojej sytuacji, pomimo tego, co się wydarzyło w waszym życiu, co jest dzisiaj, żebyście mieli odwagę przywdziać ten czysty, piękny, świąteczny strój, którym jest miłość. Taka miłość, której uczy nas Chrystus, którą Chrystus nam pokazał swoim życiem. Dobrze pamiętacie też zapewne przypowieść, którą opowiedział Pan Jezus, mówiąc o tym, dla kogo jest niebo. Mam tu na myśli przypowieść o tym człowieku, gospodarzu, który zorganizował ucztę dla swoich przyjaciół. I ci jego przyjaciele odrzucili jego zaproszenie, wymawiając się obowiązkami różnymi, tym, że kupili sobie woła i muszą go wypróbować, albo że weszli w związek małżeński. I wtedy ten gospodarz powiedział swoim sługom: idźcie na ulicę i zapraszajcie wszystkich złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Ale wtedy gospodarz wszedł na salę i rozejrzał się po biesiadnikach. Nie zadając sobie pytania, który z nich jest dobry, który zły, jaki kto ma życiorys, tylko patrząc po tych ludziach, zobaczył jednego, który nie był odziany w szaty świąteczne. I do niego powiedział: któż cię tu wpuścił? Jak tu wszedłeś? A on nie wiedział, co powiedzieć. Nie miał żadnego wytłumaczenia nawet. I wtedy jemu jednemu gospodarz powiedział: musisz opuścić to przyjęcie, tę ucztę. Moi drodzy, właśnie o to chodzi. To jest pokuta, że przywdziewamy szatę, jaką jest miłość. Że stajemy się podobni do Boga. To, jak już mówiliśmy sobie wczoraj, rozwiązuje wszystkie nasze pytania, czy grzeszę, nie grzeszę, jeśli kochasz, nie grzeszysz. W myśl tego, o czym, jak, w myśl tego, jak to pięknie ujął święty Augustyn: kochaj i rób, co chcesz. To jest sedno chrześcijańskiego życia. Nie jest sednem chrześcijańskiego życia, nie jest istotą naszej religii zadawalać Boga czy drugiego człowieka w taki czy inny sposób. Inna historia, bardzo moim zdaniem adekwatna do tego, o czym sobie mówimy. Otóż był sobie człowiek, który wynalazł sztukę rozpalania ognia. Wziął więc swoje narzędzia i powędrował do pewnego plemienia żyjącego na północy, gdzie było bardzo zimno, dotkliwie zimno. Nauczył tamtejszych ludzi, jak rozpalać ogień. Ludzie byli bardzo tym zainteresowani. Pokazał im, jak można wykorzystać ogień do gotowania, ogrzewania itd. Byli tak wdzięczni, że nauczyli się sztuki krzesania ognia. Nim jednak zdołali swą wdzięczność wyrazić, mężczyzna zniknął. Nie zależało mu ani na wdzięczności, ani na uznaniu. Zależało mu na tym, by im się lepiej wiodło. Następnie powędrował do innego szczepu, gdzie znowu zademonstrował wartość swego wynalazku. Tu także ludzie wykazali spore zainteresowanie. Trochę zbyt duże, by mogło ujść uwadze kapłanów, którzy spostrzegli, że człowiek ten przyciąga wielkie tłumy, a oni tracą na popularności. Postanowili więc pozbyć się przybysza. Otruli go, ukrzyżowali, możecie ująć to jak chcecie. Obawiali się jednak, że ludzie mogliby zwrócić się przeciwko nim. Byli więc bardzo rozważni, a nawet podstępni. Wiecie, co zrobili? Umieścili portret tego człowieka na głównym ołtarzu świątyni. Narzędzia do krzesania ognia położono obok, a ludziom nakazano oddawać cześć portretowi i narzędziom do krzesania ognia. Zaś oni czynili tak przez wieki. Trwał kult, ale nie było ognia. Moi drodzy, na pewno wszyscy pamiętamy słowa Pana Jezusa, w których powiedział właśnie, że przyszedł ogień rzucić na ziemię. bezwzględnie, tym ogniem jest miłość. To o to chodzi. I byłoby wielkim błędem, gdybyśmy pomyśleli sobie, że tym ogniem jest, nie wiem, dostatecznie piękny kult. Że tym ogniem będzie jakaś tam określona ilość czasu, którą spędzimy na modlitwach. Że tym ogniem będą takie czy inne praktyki religijne. Na pewno nie. Jeszcze raz powtórzę. Religia, chrześcijaństwo, nasza wiara w Chrystusa nie jest po to, byśmy kogokolwiek zadowalali. Bo Bóg jest zadowolony z nas zawsze. Z tego względu, że jesteśmy. Jemu to wystarczy. Tak jak kochający rodzice cieszą się swoim dzieckiem, nawet jeżeli czasem się złoszczą na to dziecko, bo robi coś, co jest niebezpieczne, niedobre, ale zawsze są z dziecka dumne, dumni. Zawsze cieszą się jego istnieniem, dlatego przebaczają. Dlatego nie pozwoliliby sobie zabrać. Spróbujmy to nawet sobie wyobrazić, że w sytuacji, kiedy coś jest między dzieckiem a rodzicami, jest jakiś konflikt, spór, dziecko coś przeskrobało, rodzice są źli i nagle przychodzi ktoś tam i mówi: zabieram to dziecko. Nie oddaliby. A on by powiedział: przecież jest takie wstrętne. A my byśmy się zdziwili, o czym on mówi. To, że ja się złoszczę, to, że w tej chwili jest między nami jakiś konflikt, to nie świadczy o tym, że ono jest w moich oczach wstrętne. Że dopiero jak się zmieni, to ja je pokocham, zaakceptuję. Czy Bóg jest gorszy od ludzi? Moi drodzy, komunia z Bogiem, powiedzmy to sobie jasno, realizuje się poprzez miłość. Nie poprzez sakramenty. Nie poprzez sakrament. Nie ma sakramentu, jeżeli nie ma miłości. Nie ma sakramentu, jeżeli nie ma miłości. Czasem Kościół to stwierdza, czasem oficjalnie nawet w odniesieniu do niektórych małżeństw to mówi. Tu nie było sakramentu. Dobrze wiecie o tej możliwości stwierdzenia nieważności. Ale właśnie kiedy to jest możliwe? Kiedy właśnie da się udowodnić, że u podstaw tego małżeństwa nie stała miłość, że to małżeństwo nie stało się początkiem drogi do pięknej Bożej miłości, bo to jest sakrament właśnie. Wtedy on jest. Wtedy ten sakrament jest, kiedy sakrament małżeństwa, kiedy to małżeństwo staje się drogą do pięknej Bożej miłości. A jeżeli nigdy się nie stało, jeżeli nie było od początku, jeżeli na żadnym etapie, ani przed, ani w trakcie, ani zaraz po ślubie tym nie było, sakrament to jest miłość. Nie ma miłości, nie ma sakramentu. Nie ma miłości, nie ma sakramentu. Żadnego. Nie tylko sakramentu małżeństwa. Żadnego. Na jakiej podstawie chrzest może być chrztem? Na podstawie miłości Kościoła do człowieka, którego przyjmuje. Na podstawie miłości Boga, na podstawie miłości człowieka do Boga, jeśli mamy do czynienia z dorosłym człowiekiem. Wtedy właśnie realizuje się sakrament chrztu. Jeżeli ktoś przyjdzie, poprosi o chrzest, ale nie z miłości do Boga, tylko z jakiegoś wyrachowania, to nie wiem, czy można mówić o chrzcie. I tak jest, moi drodzy, z każdym sakramentem. Również sakrament Eucharystii. Jeżeli byśmy nie kochali Chrystusa jako Kościół, nie byłoby Eucharystii. To nie znaczy, że każdy, kto uczestniczy w Eucharystii, musi go kochać. Ale właśnie dlatego, że chcemy odpowiedzieć miłością na miłość Chrystusa, dlatego Eucharystia jest Eucharystią. Nie ma sakramentu bez miłości. Ta miłość nie musi być doskonała, ale musi być ta świadomość, że w tym sakramencie chodzi o miłość. Że w tym sakramencie chodzi o miłość. To nie ma sensu. Nie ma sensu sakrament, jeżeli w nim nie chodzi o miłość. On jest pustym gestem, pustym znakiem. Dlatego, moi drodzy, wasza komunia z Bogiem. I to papieże ostatni mówili bardzo wyraźnie, że wasza komunia z Bogiem może się realizować. To nie znaczy, że wszyscy, którzy żyją w małżeństwie niesakramentalnym, od dziś jakimś dekretem, jakimś decyzją Kościoła żyją w komunii z Bogiem pomimo swojej sytuacji. Nie. Ale jeżeli kochasz, jeżeli chcesz codziennie kochać bardziej, jeżeli chcesz naśladować Chrystusa, jeśli uczysz się od Niego miłości, żyjesz w komunii z Nim. Żyjesz w komunii z Nim. Bo On jest miłością. Bo ta miłość, której szukasz, której pragniesz, której się uczysz, ona jest Bogiem właśnie. Ona jest Bogiem. Ta miłość jest Bogiem. Ta miłość jest Bogiem. Więc jeśli ty w nią wchodzisz, jeśli ty się w nią angażujesz, jeśli ty coraz bardziej nią przesiąkasz, to jakże można powiedzieć, że nie żyjesz w komunii z Bogiem? Dlatego, moi drodzy, z całego serca zachęcam was do tego, abyście mieli odwagę kochać, abyście mieli odwagę naśladować Chrystusa. To właśnie oznaczają słowa idź, nie grzesz więcej, skierowane do was też. Miej odwagę kochać jak Chrystus. Miej odwagę, bez względu na to, co się wydarzyło w twoim życiu i co jest dzisiaj. Bez względu na to, że nie możesz przystąpić do Komunii Świętej. Miej odwagę kochać. Miej odwagę naśladować Chrystusa, bo miłość jest Bogiem. I wchodząc w nią, jeszcze raz powtórzę, wchodząc w nią, będziesz żył w komunii z Bogiem. Przywdziejesz piękną, czystą szatę weselną i Pan przyjmie cię z wielką radością na swoją wieczną ucztę.